Tomasz Olszewski, dzień dobry, witam ponownie. Prawie 9 minut po godzinie 14. Wojtek Luściński czeka na Państwa SMS-y drogowe. Kiedyś w telewizji była taka audycja Pora na Telesfora. W Radiu Gdańsk teraz Pora na Doktora. Anna Rębas i nasz gość.
Witamy serdecznie, ale właściwie dlaczego nie? Pomoże, biega i pomaga. Pani
na
doktor.
Na setkę zdaje się w kontekście dzisiejszego tematu.
Na 108.
My się przedstawiamy ponownie, zawsze w czwartki, już teraz po wakacjach. Pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska w studio.
Dzień dobry, witam.
Ja również i cieszę się, że co tydzień będziemy się słyszeć z Państwem i pani doktor również uśmiechnięta. Cieszy się, że będzie mogła Państwu odpowiedzieć na wszystkie pytania, które pojawią się w tym roku, związane ze zdrowiem, związane z duszą, związane z Państwa wątpliwościami i to nie tylko tymi chorobowymi, takimi trudnymi przypadkami, jakimiś lekarskimi i tak dalej, ale też takimi sytuacjami rodzinnymi, życiowymi.
Życie, życie.
Życie, proszę Państwa, bo będziemy rozmawiać.
Takie życie seniora na co dzień. Z chorobą, z depresją czasami, z niedogodnościami, z niesprawnością, ale też i życie tego seniora takiego aktywnego, który gdzieś poza ramy tego schematu emeryta gdzieś nam wybiega, więc to no, trzeba urozmaicić sobie teraz tę audycję.
Bardzo serdecznie Państwa proszę o to, byście pisali swoje propozycje na mojego maila albo na tutaj w SMS-ach do nas, jakie chcecie Państwo tematy poruszać w tym roku, w tym półroczu, w tym miesiącu, co Was interesuje przede wszystkim, co, o czym myśleliście, o czym rozmawiacie, o co boicie się albo wstydzicie się zapytać. 603-06-06-06 to nasz numer SMS-owy. Audycja dzisiaj do godziny 15 i to będzie temat, który przygotowałam już przed wakacjami, który przygotowałyśmy przed wakacjami. To był temat, który miał wrócić, nie wracał, było dużo różnych innych tematów. No i w końcu jest. Po wakacjach zaczynamy, można powiedzieć, z przytupem, choć tak jak Tomek powiedział, pochmurno, nudno, mokro, ale mam nadzieję, że ciekawie. To będzie ciekawy temat, temat dotyczący alkoholu. Alkoholu w życiu seniorów. Alkohol kojarzy się z młodością, alkohol kojarzy się z
imprezą.
Imprezą, alkohol kojarzy się z wiekiem, no nie wiem, trochę innym niż wiek senioralny, dobrze mówię? Czy pani
znaczy,
doktor?
No tak jest.
To
tak,
dlaczego
tak.
My rozmawiamy o właśnie alkoholizmie, o alkoholu, może o nadużywaniu, o spożywaniu, bo tak, podzielmy. Nie rozmawiamy o alkoholizmie, rozmawiamy o alkoholu, o spożywaniu, o obecności alkoholu.
W życiu seniora.
Tak.
Na co dzień.
O tym porozmawiamy, bo to też może być problem też.
Może być. Znaczy, to jest taki problem, który jest niedostrzegany, bo on jest bardzo dobrze przez seniorów ukrywany.
Ale zanim o tym porozmawiamy, pani doktor, porozmawiamy w tej części audycji, o tym będziemy rozmawiać za kilkanaście minut, ale w tej pierwszej części audycji chciałabym Państwu powiedzieć o innej rzeczy, która również z seniorami jest związana, bo to jest rzecz, którą pani doktor również w jakiś sposób zna i pilotuje, i w której uczestniczy, bo jest coś takiego jak Benefis Dojrzałości Moje Życie, Moje Miasto. To jest gdański konkurs poetycki.
Tak.
I w tym biorą udział podopieczni Gdańskiej Akademii Seniora.
Nie tylko.
Nie tylko.
Nie tylko.
Ale między innymi.
Ja bym powiedziała, że biorą udział gdańscy seniorzy.
Gdańscy seniorzy.
Z DPS-ów, z domów
opieki. Co to jest? Znaczy,
to jest konkurs poetycki, który zakończy się ogromną taką imprezą, na której będą już wyłonieni laureaci i część tych utworów, może inaczej, część tej poezji, którą można oprawić muzycznie. Ona będzie po prostu pięknie zaśpiewana. Będzie orkiestra, będzie chór, to będzie po prostu ogromne wydarzenie artystyczne.
A kto to przygotował?
To przygotowuje w tej chwili, to jest pod patronatem
prezydenta miasta Gdańska?
Tak, pod patronatem miasta.
I to jest propozycja, rozumiem, skierowana do wszystkich seniorów
tak.
W mieście.
Znaczy ona była skierowana. Ja wiem, że tam ta informacja jakby do tych seniorów miała dotrzeć.
Zgłoszenia już?
Zgłoszenia były, dlatego że już jakby pierwsze, myśmy już te wszystkie utwory przeczytali, które do nas dotarły, bo tam jest takie skromne jury, które się uformował. Ja też czytałam te utwory. Ja też czytałam te utwory. Mam kilka swoich takich faworytów. Jestem też wzruszona, ponieważ jeden z wierszy, który znalazł się, no jest bardzo wysoko oceniany, to jest wiersz jednej z moich pacjentek, które ja akurat losy znam. Więc jak czytam ten wiersz, to po prostu odzwierciedla mi to absolutnie życie tej pacjentki, więc mogę być w tej materii nieobiektywna, dlatego mam innego faworyta. Tutaj muszę się uzbroić w taką, w duży obiektywizm. Bo inaczej to się czyta, inaczej się czyta po prostu poezja, jak się zna człowieka.
Wrócimy do tego tematu po reklamach.
Czekamy na informacje z dróg Pomorza, no i wracamy oczywiście do tematu.
Tak, witam Państwa serdecznie. Ze mną w studio dr Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska. Jesteśmy w czwartkowym programie, tym razem od 14 do 15, bo ja nie wiem, czy ja o tym Państwu wspominałam, że spotkanie z dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską jest w czwartki, co tydzień tym razem, ale w innych godzinach. Więc ci, którzy Państwo tego nie słyszeliście, to proszę, zapiszcie sobie oczywiście, jeżeli musicie zapisywać. Audycja dla seniorów.
Jak dla seniorów, to wypadałoby zapisać. Że o 14... Ja sobie notuję wszystko.
Że o 14 słuchacie pani doktor Wiewiórkowskiej-Garczewskiej. Rozmawialiśmy przed chwilą o tej gali poetyckiej, która...
O beneficie dojrzałości,
która,
tak. Moje życie
przed nami, tak? Mhm. Że seniorzy pisali wiersze, wysyłali je, tak. Jury je oceniało i teraz tak. będzie
teraz
podsumowanie.
Wierszy jest wybranych ileś tam wierszy laureatów. Część z nich, ponieważ uda się do nich... Znaczy udało się, już jest zrobione, już jest zaaranżowana muzyka, one będą zaśpiewane. Natomiast część wierszy ze względu jakby na trudność poezji niektórej, to będą wiersze po prostu odczytane. Natomiast te wiersze są rzeczywiście świetne. Te, które jakby zostały wyeksponowane przez jury, to one są dla mnie wybitne. Naprawdę.
Będziemy o tym rozmawiać za tydzień.
Za tydzień będą o tym mówili
pani
seniorzy.
Pani doktor, przyjdą którzy... seniorzy, prawda?
Tak, tak, tak.
Będą, więc Państwo będą. Koniecznie słuchajcie nas w przyszły czwartek o 14, bo będą seniorzy, między innymi ci, którzy pisali wiersze. Będzie grupa z Centrum Aktywizacji i Opieki Seniora odwrotnie w Swissmedzie w Gdańsku. Będzie też ich można powiedzieć opiekun, koordynator też całego przedsięwzięcia Andrzej Urmański.
Więc Jarek Polański.
I Jarek Polański. To będzie za tydzień. Pani doktor również będzie. No i cóż, wracamy do konkretnego naszego tematu, czyli alkoholu i osób starszych nadużywających alkoholu. I czy jest to duży problem w domach, gdzie ci seniorzy przebywają lub w domach, gdzie mieszkają, bo mieszkają najczęściej albo często, powiem tak, samotni. To też pewnie jest jedna z przyczyn, gdzie ten alkohol się pojawia.
Dokładnie
nawet pod postacią
tak.
Znaczy, nalewki, prawda?
Dokładnie. Ja bym w ogóle podzieliła nadużywanie alkoholu wśród seniorów na dwa rodzaje. Bo to jest coś, co... czyli pierwsza grupa, gdzie alkohol był od zawsze. Czyli to jest pacjent, który miał 30 lat, nadużywał alkoholu, 40, 50, 70, ma 80 i nadal to robi. Ale jest też grupa seniorów, która zaczyna pić dopiero lub nadużywać alkohol w wieku podeszłym, bo
nie.
się coś wydarzyło.
Możliwe.
Tak. Tak, jest to możliwe i to się zdarza wcale nie tak rzadko. Ja, mi się bardzo podoba takie określenie jednej z moich koleżanek, która jest psychiatrą i mówi, i proszę Państwa, zastanówcie się nad tym, że alkohol jest najlepszym lekiem antydepresyjnym i najstarszym, bo znanym od wieków. I coś w tym jest. I teraz, dlaczego ten alkohol pojawia się w życiu osób starszych? Bo pojawia się samotność, bo pojawia się żałoba, bo pojawia się brak poczucia, że jest się potrzebnym, bo pojawia się niesprawność, bo pojawia się ból. Czyli fajnie też to wszystko, mówiąc w cudzysłowie, zapić dobrym alkoholem, zasnąć, zapomnieć. I takie coś niestety w życiu seniora absolutnie się pojawia. Ja miałam takie fajne zdarzenie, znaczy nie wiem, czy to fajne było. To było dla mnie po prostu... Dla mnie było kształcące i było pewnym doświadczeniem. Jeszcze parę lat temu miałam taki wykład w jednym z DPS-ów na temat zmian zwyrodnieniowych w stawach kręgosłupa. Ale w ogóle jak to się zaczęło? Zaczęło się od tego, że jakby było zapotrzebowanie na przeprowadzenie krótkiego wykładu na temat alkoholizmu wśród seniorów mieszkających w domach opieki społecznej. Ponieważ wszyscy wiedzieli, że żaden z seniorów nie będzie chciał słuchać na ten temat, no to myśmy zrobili taki wstęp w postaci zmiany zwyrodnieniowe, dlaczego bolą nas kolana. I wiadomo było, że wtedy ci pacjenci, ci podopieczni tego domu opieki będą tym zainteresowani. Jak się skończył ten wykład na temat zmian zwyrodnieniowych, ja powiedziałam, że teraz przejdziemy do tematu alkoholu i alkoholizmu. I proszę sobie wyobrazić, że te 30 czy te 30 kilka osób, które było na sali, wstało i demonstracyjnie wyszło, bo ten problem ich absolutnie nie dotyczy. to nie dla nas, nie, my nie mamy z tym problemu, to nas... To, nie, alkohol nie, przecież ja w życiu nie miałam tam kropelki wódki w ustach. Minęło 5-10 minut, wróciły dwie osoby na salę. I teraz takie, które oczywiście od razu od progu mówiły, że ten temat ich nie interesuje jako ich, ale córka ma problem z alkoholem, więc może posłuchają. Pan mówi, ale moja żona była alkoholiczką, ja teraz jestem tutaj sam, więc ja może też posłucham o tym alkoholu. Za chwileczkę jak już pojawiły się dwie osoby, no to cofnęły się jeszcze jakieś 4 czy 5 osób i tam uzbierała się garstka na tej sali. Ale ta garstka to było jakieś 10 osób, czyli z tych 30, te 30%, bo te 10 osób chciało o tym posłuchać. Tylko tak naprawdę oni się wstydzili tego, że oni chcą posłuchać o tym, że ktoś może mieć problem z alkoholem.
Panie doktor, ale jak to jest? Bo mówią tak, alkohol jest dla ludzi, alkohol nie szkodzi w małych dawkach, alkohol możemy spożywać na zasadzie...
Z rozumem, alkohol z rozumem. Nie szkodzi z rozumem.
Ale w przypadku seniorów, w przypadku osób starszych, osób już biorących leki,
no właśnie,
to już
no właśnie.
Nie jest tak, że naparstek... Nalewki tak, tak. Z jemioły, czy naparsteczek likieru, czy koniaczek na dobry nastrój, sen lub rozluźnienie oraz, no nie wiem, uspokajające działanie.
Zainstytuowałem, że tak bym, z jemioły?
Na obniżenie ciśnienia.
Zaczynamy wchodzić.
No właśnie, no, głogóweczka, jemiołóweczka, tak, aroniuweczka, no to
ale
po prostu i mamy najlepsze leki.
Piwóweczka, bo teraz trzeba...
Piwóweczka, jeszcze trochę. Tak.
Dajcie dokończyć myśl, otóż tu... W przypadku człowieka starszego, 60, 70, 80-latka, to ta niewielka ilość już może być
problemem. Może być zgubna. Dlaczego?
Bo zgubna, będzie się aż zgubna?
Zgubna. Bo może dać na przykład zawroty głowy, bo alkohol da nam zaburzenia równowagi. Daje też bezkrytycyzm wobec własnej osoby, czyli mam moc i mogę wszystko zrobić. A jak wiecie państwo, ja już o tym wielokrotnie mówię, że często seniorzy mają takie myślenie o sobie, że dadzą radę. Co może spowodować upadek, uraz głowy, złamanie, czyli może skończyć się źle. Ja już mówię, to taki czarny scenariusz. Natomiast chcę podkreślić jedną rzecz. Alkohol u osób starszych to nie jest alkohol pity przez osoby zdrowe, tylko to jest alkohol, który nakłada się na nie tylko nabrane leki, ale również na pewne dysfunkcje narządów, które mamy.
No bo na
gorszą funkcję nerek, na gorszą funkcję mózgu.
Wszystko jest inne.
Tak.
Wszystko jest inaczej, proszę państwa.
Na niewydolność serca. I teraz, no, sami państwo widzicie, co się dzieje. Mamy też alkohol pity przez osoby, które mają zaburzenia pamięci. I teraz, jaki jest problem? Problem jest taki, że one nie pamiętają, ile wypiły, czego wypiły i jak wypiły. I to nie jest dowcip, tylko to jest po prostu życie. Drugi problem jest jeszcze taki, że ja się często dowiaduję o tym, że senior pije nie od seniora, tylko od rodziny, która po dopiero czasami miesiącach czy latach jest w stanie się do tego przyznać.
Wracamy, pani doktor, po reklamach. Witamy ponownie. Pani doktor Dagmara Wiewiórkowska-Garczewska w studio Radia Gdańsk. I rozmawiamy o problemie sporym w Polsce, o problemie spożywania alkoholu.
Ja myślę, że to nie jest problem, który dotyczy tylko naszego kraju, tylko w ogóle.
W ogóle?
W ogóle, oczywiście, że tak. Tak samo, proszę państwa, czym się różni senior w Polsce w tej chwili od seniora tak naprawdę w Europie? Poza tym, że ma tak naprawdę może niższe uposażenie. Tam ale nie jest, różni się niczym.
Tam jest większy dostęp pewnie do tego.
Czyli jeszcze łatwiej tak naprawdę jest się napić niż u nas.
Łączenie leków z alkoholem, o tym rozmawiałyśmy przed reklamami, przed audio autopilotem, jest niebezpieczne, bo...
Bo nie ma takiego leku, który dobrze nam się komponuje z alkoholem. Jakieś pół roku temu w medycynie praktycznej były takie tabele, właśnie łączenie leków a alkohol, czyli i tam nie było takiego leku, który by się dobrze komponował z alkoholem. Tam było tylko od 1+ do 4+, czyli albo bardzo silne reakcje w połączeniu z alkoholem, albo reakcje nieco mniejsze, albo jakieś mniejsze, ale one są. I teraz zobaczcie państwo, jeżeli weźmiemy seniora, takiego statystycznego Polaka 80+, który ma nadciśnienie, najczęściej ma cukrzycę, najczęściej bierze też leki przeciwbólowe, może mieć zaburzenia rytmu i bierze leki obniżające krzepliwość krwi. Jeżeli to wszystko popije sobie jakimś koktajlem alkoholowym, to niestety... Prawdopodobieństwo wejścia alkoholu w reakcję, w interakcję z tymi lekami wynosi 100%. Po prostu nawet się nie łudźmy. Po pierwsze, wchodzi w reakcję z lekami przeciwbólowymi. Po drugie, wchodzi w reakcję z lekami zmniejszającymi krzepliwość krwi, ponieważ nasila działanie tych leków, nasila działanie leków przeciwbólowych, nasila działanie leków uspokajających, nasila działanie leków, które stosujemy w zaburzeniach pamięci, może nasilać działanie leków przeciwcukrzycowych, czyli czego boi się cukrzyk? Cukrzyk boi się wysokiego cukru, a po alkoholu ma te wartości niższe i teraz jest zadowolony. I często do mnie mówią, ale pani doktor, przecież jak wczoraj tam wypiłem, to potem miałam niskie wartości cukru. Tak, można doprowadzić do niedocukrzenia po alkoholu, ale potem z odbicia ten poziom będzie wysoki. Widzę, że jakiś SMS jest. Tak?
Dobry temat. Inny temat. Tutaj pisze do nas pan Jan. Jestem dializowany otrzewnowo, zawroty głowy, szybkie zmęczenie nawet po wypoczynku, depresja, senność, apatia, brak chęci do życia, typowe objawy anemii. Może trzeba się napić, bo trzeba spaść poniżej 11 hemoglobiny, by trzymać HEPO. To już pani doktor wie, o co chodzi. Tak. Takie przepisy. Gdzie człowiek ma żyć tylko dla życia? Gdzie radość życia? To pan Jan. Dzień dobry. Czy w tej audycji możemy poszerzyć krąg zainteresowanych? Mam na myśli osoby niepełnosprawne. Tutaj pisze bardzo nas pan Grzegorz. W przyszłych audycjach na pewno będziemy
bardzo
rozmawiać
chętnie
o tym.
Bardzo super, tak.
Jest jeszcze pytanie od pana Tomka, zdrowiejącego alkoholika. Witam, mam na imię Tomek, jestem trzeźwiejącym alkoholikiem. I proces trzeźwienia rozpocząłem w maju 2014 roku. Tutaj będę skracać tego SMS-a. Dzięki profesjonalnej kadrze terapeutycznej zdobyłem wiedzę o mechanizmach uzależnienia. Korzystam z tej wiedzy w życiu. Dostrzegam działanie mechanizmów u mojego taty, który regularnie pije alkohol, a ma około 70 lat. Tak jak ja kiedyś, tata wypiera problem alkoholizmu, bo jak mówi, co mu zostało w tym życiu? Smutno mi, bo widzę, jak te mechanizmy uzależnienia trzymają mojego taty.
Widzicie państwo, i to jest fenomenalny SMS, ponieważ on tak naprawdę jest podsumowaniem dzisiejszej audycji, czyli senior, który pije, zawsze wypiera problem, bo po pierwsze, ile mi zostało tego życia? Po drugie, ma zawsze powód, żeby się napić, bo boli, bo samotność, bo żałoba, bo przyjaciel odszedł, bo co mi jeszcze w życiu zostało, co ja mogę innego robić. I taka jest rozmowa z osobami, które piją w sposób oficjalny. Natomiast jest całe gro osób starszych, które piją w ukryciu w domu, tak, że nawet często dzieci o tym nie wiedzą. I to jest, proszę państwa, ogromny problem. To są osoby najczęściej samotne, które nie są na co dzień kontrolowane, a które piją w tak zwany sposób niewinny.
One nie muszą się zataczać?
Nie, one się nigdy nie zataczają, bo ich nie ma na ulicy.
Poznaje pani na przykład pacjenta
nie
w gabinecie,
zawsze.
Jak przychodzi, nie. Że na nie. przykład nadużywa, że spożywa, że
czasami
popija?
Czasami tak, ale wierzcie mi państwo, że seniorzy naprawdę się fenomenalnie potrafią maskować. I bardzo często jest tak, że ja o tym, że ktoś nadużywa alkoholu z moich pacjentów, dowiaduję się od jego rodziny. I to po zakończonej wizycie, albo nieoficjalnie przed wizytą. Najczęściej jest takie pytanie, jest zakończona wizyta z pacjentem, którego widzę pierwszy, drugi, może trzeci raz. I nagle wchodzi ktoś z rodziny po tej wizycie, dopytać się, jak się nim zajmować. Mówi, ale czy mama, czy tata, czy ciocia, tam zależy, kim się zajmujemy. Tak, wspominała o tym, że codziennie pije alkohol i nie możemy jej od tego odwieźć. I teraz proszę państwa, jakie ilości alkoholu? Pacjent mówi, niewinnie pije, bo pije właśnie ten jeden kieliszeczek koniaczku, te 20-30 ml. No to teoretycznie niedużo, ale jeżeli to jest powtarzalne, to jest dużo. Ja, takie jest fajne pytanie zawsze w gabinecie, jak ja się pytam jeszcze tych młodszych seniorów, czyli tam powiedzmy 50-60-latków. Boże, ja powiedziałam, że 50-latek to senior, Jezu. Młodszych ludzi się pytam.
Ale czy zareagowałam.
Właśnie, czy pije pan alkohol, bo to najczęściej mówię, nie absolutnie, a piwo, no piwo tak. Piwo tak, codziennie, bo piwo rozluźnia, bo piwo jest niewinne, bo piwo nie daje poczucia, że jak wypijamy jedno piwo, że spożyliśmy alkohol, że w ogóle coś się wydarzyło, że coś się zmieniło w naszym życiu. Jest wszystko tak samo, że to jest taka chwila przyjemności. A teraz zobaczmy, piwo, pół litra piwa to jest 25 gram czystego alkoholu. Tak naprawdę za jednostkę alkoholu liczymy właśnie ile? 20 gram wódki, 157 ml wina i 275 ml piwa, czyli półlitrowe piwo to są już dwie jednostki alkoholu. Problem na przykład jeszcze tutaj, który ten pan poruszył w ostatnim SMS-ie, pan Piotr bodajże. Problem terapii. Bardzo ciężko się terapeutyzuje osoby starsze, ponieważ jakby jest mniejsza chęć słuchania rad innych ludzi. Bo to są osoby, które są bardziej skostniałe w swoich poglądach. One są dorosłe, one mają swoją mądrość, żyją w poczuciu tego, że mają mądrość i że wiedzą, że to jest dla nich dobre. Nigdy nie mają poczucia, jak również młodsi alkoholicy, że robią krzywdę sobie czy swoim bliskim.
No bo krzywdę robią. To są osoby często zagrożone udarami. To są osoby już chorujące na cukrzycę. To są osoby z marskością wątroby, na przykład z jakiegoś innego
powodu. Powiedziała, że tak, oczywiście, że to może być marskość wywołana na przykład wcześniej WZW typu C czy B.
I teraz
spożywanie, i na to się nakłada alkohol.
Popijanie, tak. Nawet regularne. Pan Zbyszek, który opowiadał mi kiedyś taką historię, że ma sąsiada na działce, który regularnie przyjeżdża, pracuje, jest ciepło, gorąco, no to wiadomo, kupić panu piwo, oczywiście, jasne, nie ma problemu. Dwa piwa dla takiego 75-latka, już z na przykład z cukrzycą na przykład drugiego stopnia, albo z jakimś incydentem
z każdą
udarowym,
cukrzycą, proszę państwa, to się kończy. To nie patrzmy, czy to jest cukrzyca drugiego, czy to jest na insulinę, czy to jest bez insuliny. Zagrożenie jest podobne.
Jeżeli on to robi przez całe wakacje, na przykład od czerwca do września, na przykład, zakładając, że robi to tylko oczywiście na działce, to dobre.
I zakładając, że wypija tylko dwa.
I tylko wtedy, kiedy jest ciepło, prawda? Lato mieliśmy słabe tego roku, a to nie o to chodzi nawet. Chodzi o to, że te dwa piwa w życiu tego 75-latka mogą oznaczać zgon.
Mogą.
Wkrótce na przykład.
Mogą.
On z tej działki może nie wrócić po prostu.
Może mieć niedocukrzenie i gdzieś się przewrócić. I teraz pytanie szczęście, jeżeli będzie znaleziony. Proszę państwa, ja jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Bo tutaj żeśmy wspomniały o tej marskości wątroby. Bo nam picie alkoholu właśnie kojarzy się zazwyczaj z uszkodzeniem wątroby. Ale pamiętajmy, uszkodzenia trzustki, ale uszkodzenia mózgu. Jest coś takiego jak charakteropatia osoby, która pije przez wiele lat. Ja nie mówię o encefalopatii, czyli o takim uszkodzeniu mózgu, które już graniczy, jest gdzieś na krawędzi zagrożenia życia, ale o tej charakteropatii. Ten człowiek jest po prostu zmieniony przez alkohol. Mało tego, pojawiają się też objawy neurologiczne, bo są niedobory witaminy B12. Czasami udaje się takiego pacjenta, który pije regularnie, nawet niewielkie ilości, przyłapać na tym, tak mówię w cudzysłowie przyłapać, robiąc mu badania krwi. Bo na przykład ma wysoki poziom trójglicerydu, więc ja się wtedy pytam, mam pretekst do tego, czy pani utrzymuje dietę, jeżeli mam jakieś podejrzenie alkoholu. Jest strasznie ciężko, proszę państwa, uwierzcie mi, strasznie ciężko zadaje się pytanie pacjentowi, czy pije pan alkohol, czy pije pani alkohol.
A ma pan coś? Pytanie w słynnym dowcipie.
Nawet nie. Mhm. Odpowiedź jest zawsze jedna, okazjonalnie. I teraz ja się muszę zapytać, to ile razy
to znaczy?
W tygodniu mamy okazję do wypicia alkoholu? Mało tego, ja kiedyś na przykład pytałam pacjenta, czy pije pan alkohol? Tak, tylko wtedy, kiedy palę papierosa. Dobra, to ile pan pali, żebym ja wiedziała, ile pan pije?
Paczkę
wiecie,
dziennie.
Państwo, pacjenci czasami specjalnie tak kombinują, tak komplikują odpowiedź,
proste.
Żeby nie powiedzieć tego oficjalnie. Mm-hmm. Natomiast jak ja mam pacjenta, który mi się przyznaje do tego, panie doktor, wypijam 4 piwa dziennie, bo bez tego nie zasnę, albo wypijam pół butelki wina, bo bez tego nie zasnę, to ja po prostu wiem, z czym jestem, jak do tego pacjenta podejść. To my wtedy, dobra, okej, okay, uczciwość za uczciwość, to robimy tak i tak, próbujemy zmniejszyć ilość alkoholu. Może terapia, jak to jest młodszy człowiek, ale jest uczciwie. Trudna jest sytuacja, kiedy ja się dowiaduję o tym, że pije alkohol mój pacjent od jego rodziny. Bo jak ja mam powiedzieć teraz temu pacjentowi?
Że pani wie.
Przepraszam bardzo, ja wiem, że pan pije. I wiem, że pan pije w ukryciu.
Nie przyjmą więcej.
Właśnie.
Sposobem, pani doktor, podstawić kieliszek i to udawać, że nalewa pani. Napije się pan... No już wiadomo, że abstynent to nie jest, jak sięgnie.
Nie, proszę państwa, bo to jest tak. Ja mówię zawsze, że trzeba pić z rozumem. Ja sama czasami... I to jest teraz straszne to, co ja powiem, bo to jest jakby wbrew tej dzisiejszej audycji. Ale zobaczcie państwo, jesteśmy ludźmi. Wszystko jest dla nas. Jestem absolutnym przeciwnikiem papierosów. Absolutnym. I tutaj gonię za to po prostu straszliwie. Natomiast jak mam panią 85 lat, która nigdy nie piła alkoholu i ma spadki ciśnienia i potrzebuje tę odrobinę koniaczku, bo to jej poprawia samopoczucie, ale ona go wypija na parsteczek dwa razy w tygodniu, to ja ją sama do tego czasami namawiam, żeby poprawić jej komfort życia.
Mam SMS od pani Agnieszki. Dzień dobry. Moja babcia miała zawsze w domu koniaczek na krążenie i spirytusik w piesku z koronki. Miałam taki też takiego pieska z koronki. Aby dodać do herbaty na rozgrzanie, ale taki piesek i koniaczek to potrafił stać po dwa lata u babci.
No właśnie.
I raczej babcia częstowała nim gości. A sama sporadycznie dodawała sobie do herbatki. Pozdrawiam panie.
Tak, i tutaj
panie
nie rozmawiamy. Tak, i tu nie ma problemu. to nie jest problem.
To nie
rozmawiamy o takim problemie. Bo proszę Państwa, jak ja się spotkam ze swoimi przyjaciółmi, a uważam, że posiadanie przyjaciół jest rzeczą wielką i trzeba to pielęgnować, to ja też lubię z nimi się napić. Lubię to wineczko. No tak, prawda, tak jest. No jeżeli bym się do tego też nie przyznawała, to jest jakiś rodzaj hipokryzji. Ale pamiętajmy, że to musi być rozsądnie, że jeżeli ten pacjent wypija ten naparsteczek dwa razy w tygodniu, naparsteczek, bo to rzeczywiście tak jest, to sobie krzywdy sobie i swojej rodzinie nie zrobi. Natomiast jeżeli wypija 5 naparstków dzień w dzień, bo jest problem, leczy tym bezsenność, bo leczy tym dolegliwości bólowe, bo leczy tym depresję i na to sobie nakładam jeszcze leki, to wtedy dopiero nam się to potęguje do ogromnego problemu.
Ale alkohol działa nasennie, przeciwbólowo, uspokajająco, tak?
Działa.
Czy nie?
Działa, jest używką, działa.
Bo działa. Właśnie.
Niestety działa. Niestety poprawia humor, prawda? Powoduje, że jesteśmy bardziej otwarci, że nam się zmienia ten charakter, że jesteśmy swobodniejsi, że wydaje nam się, że więcej możemy. Tak alkohol
nie
po prostu
boimy
działa.
Się śmierci, pani doktor.
Tak.
Rozmawiamy.
Szarżujemy.
Co nam zostało właśnie. Mm-hmm.
Tak, to są zupełnie... Ale to, proszę zobaczyć, to jest picie w towarzystwie, tak? Kiedy my pijemy, żeby w tym towarzystwie się też z tej lepszej strony pokazać, żeby zapić swój lęk, swój niepokój i pokazać, jacy jesteśmy świetni. A teraz porozmawiajmy o tych seniorach, o których nikt nie wie, że piją i nawet nie wie rodzina, że piją. Bo piją w nocy, na przykład. Piją wtedy, kiedy nikt absolutnie ich nie widzi. Popijają rzeczy, właśnie to, co żeśmy mówili, nalewki. Czyli oszukują sami siebie. Leczą się tymi nalewkami, a nie leczą. Nalewka, jeżeli jest zalana spirytusem, to ma moc 70-72%.
No tutaj pan Grzegorz pisze, że tato już pije mniej, ale pije po kryjomu w garażu. Mhm. O, proszę bardzo, ma 71 lat, wirusowe zapalenie wątroby, cukrzycę, nadciśnienie, a pije.
No właśnie. I teraz jak do takiego pacjenta podejść? Jak mu uświadomić to, że on sobie robi krzywdę? Kiedy to jest najgorszy typ pacjenta, w sensie, w cudzysłowie mówię najgorszy, bo to jest taki typ pacjenta, który jest zamknięty na rady. Zamknięty na porady. Prawda? On nie będzie słuchał rad swojego syna. No bo jakim prawem syn może mu mówić, że on ma przestać pić, skoro on nie pije dużo?
Moja mama ma cukrzycę i mówi, że diabetolog jej zalecił wypić. Ale mama pije około 0,5 litra dziennie i nie chce iść na terapię.
Pół litra dziennie alkoholu?
Diabetolog. 0,5 litra dziennie.
No to taka nie. Dawka chemii z Bachowa.
Chyba tak, ale bardzo wątpię, że zalecił to diabetolog. Na pewno zalecił,
a ja wątpię,
żeby wypijała pół litra wody minimum dziennie.
Że 0,5 litra dziennie.
Nie.
Jak to jest z tym naszym układem mięśniowo tkanki, stosunku tkanki mięśniowej do tkanki tłuszczowej, kiedy zaczynamy się starzeć.
Tak?
I potem jaki jest wpływ na ten organizm alkoholu, bo tam jest taka zależność, prawda?
Tak.
Ciekawa, że im jesteśmy starsi, tym alkohol jest gorzej przyswajany, wchłaniany, przetwarzany.
Gorszy detoks mamy. Gorszy detoks mamy, tak bym powiedziała.
Proszę to rozwinąć.
Dobrze, to już rozwijam. Z wiekiem zmniejsza się masa mięśniowa, czyli ta masa, która jest bardzo dobrze ukrywana.
No, nie powiedziała. Aha, mięśniowa,
zmniejsza
tak?
się masa mięśniowa,
mówi pani
zwiększa
o
się masa tłuszczowa.
O właśnie.
Czyli de facto pacjent może ważyć tyle samo, na przykład, tak? Ale ma dużo więcej tkanki tłuszczowej, a dużo mniej masy mięśniowej. Bo gdybyśmy się odchudzali, to chudniemy z tłuszczu, a wzrasta masa mięśniowa, jeżeli jeszcze ćwiczymy, to możemy ważyć więcej.
Jeżeli wzrasta
masa mięśniowa, bo mięśnie są cięższe.
Czyli dokładnie to jest to, ale to już na inną audycję.
Dokładnie. I teraz, jeżeli mamy większą masę mięśniową, czyli tą taką dobrze dotlenioną, ukrwioną, to ten alkohol jest jakby rozłożony we wszystkich tkankach, bo on krąży we krwi. Mniej w tkance tłuszczowej. Jeżeli mamy teraz więcej tkanki tłuszczowej, a mniej tej masy właściwej jakby ciała, tej białkowej, to mniejsza ilość alkoholu osiąga szybciej wyższe stężenie w surowicy krwi. Czyli krótko mówiąc,
szybciej
się upijamy.
Tak jest.
Jak jesteśmy starsi i mniejsi, szybciej się upijamy. Osoby starsze często mają zaburzenia łaknienia, a alkohol jeszcze może powodować to, że będą jadły mniej. Czyli tak naprawdę pijąc alkohol u osób starszych jeszcze możemy dawać zaburzenia łaknienia. Dlaczego ja powiedziałam jeszcze dzisiaj o czymś takim, że czasami udaje mi się złapać pacjenta na tym, że mogę zadać mu, jakby czuję się usprawiedliwiona, zadając pytanie, czy pan, pani pijecie? Bo na przykład są podwyższone wartości trójglicerydów. Alkohol podwyższa wartości trójglicerydów, ale też zmienia nam wielkość krwinek. Tylko że tutaj z wiekiem, zaraz powiem o co chodzi, jest taki parametr w morfologii krwi, który nazywa się MCV. Ja już nie mówię o próbach wątrobowych, czy tam enzymach trzustkowych, bo to wszyscy wiedzą. Ale ten parametr we krwi to jest jakby średnia objętość czerwonych krwinek. I on wzrasta u pacjentów, którzy mogą nadużywać alkoholu, ponieważ gorzej wchłaniają witaminę B12, gorzej wchłaniają kwas foliowy i to może powodować, że te krwinki są po prostu większe. I często jak ja widzę takiego pacjenta, to ja pytam o alkohol, bo jeżeli ten pacjent absolutnie nie pije, to my drążymy temat, dlaczego tak jest. A jeżeli pije, to możemy wtedy niestety jakby tutaj się na tym oprzeć i też drążyć temat jeszcze tego alkoholu.
Bardzo jest SMS.
Tak.
Tutaj od naszej słuchaczki pani Joanny. Nie jestem seniorem, mam 56 lat. Czasami jak jestem sama i źle się czuję w samotności, chciałabym wypić koniaczek. Niestety sama nie potrafię i chyba by mi nie smakowało.
To brawo.
Akurat mówimy teraz o odwrotnej sytuacji, kiedy tak, właśnie samotność powoduje to sięganie po koniaczek u seniorów. A pani doktor, domy pomocy społecznej.
No właśnie. Stąd jest... był ten pomysł na ten wykład, o którym
tak,
mówiłam wcześniej.
To jest temat, myślę, i tam jest kopalnia właśnie dotycząca tych pensjonariuszy,
Państwa,
tych osób starszych,
tak,
tych seniorów właśnie. Mhm. To jest temat, to jest problem
jest
w tych domach?
Jest. Problem jest taki, że pacjenci, podopieczni, którzy mieszkają w domach opieki społecznej, nie są bezwłasnowolnieni. Oni mają prawo wyjść, oni mają prawo zrobić sobie zakupy i oni tak naprawdę mają prawo się napić.
Bo to nie jest jakiś rygor, to nie jest schronisko, to nie jest noclegownia.
Absolutnie, to nie jest noclegownia, gdzie mają być osoby trzeźwe. Absolutnie nie rozmawiamy w takich kategoriach. To jest miejsce, gdzie te osoby żyją, mieszkają. Tam po prostu spędzają swoje życie, bo nie mają jakby innej możliwości opieki w innych miejscach. Więc teraz pytanie, czy taki rygor mógłby być wprowadzony? Uważam, że nie, bo to by było już wtedy naprawdę taki rodzaj pewnego mentalnego ubezwłasnowolnienia. Problem jest też taki, że do tych do EPS-ów trafiają również osoby, które wcześniej były uzależnione od alkoholu. Być może wracają do nałogu. No, jest to problem. Jest to problem również w ukryciu. I to jest najgorsze, tak? Pamiętajmy o tym, że najgorszym tym rodzajem alkoholizmu, który jest u seniora, to jest to, że on naprawdę fantastycznie się potrafi przymaskować. Ja miałam taką sytuację parę lat temu, kiedy leczyłam pacjenta przez wiele lat, bo ponad 10 lat żeśmy się widywali i proszę Państwa, uwierzcie mi, że ja przez te 10 lat nie wiedziałam o tym, że ten pan jest alkoholikiem. Wydało się to po śmierci żony, kiedy jakby ten moment, czas żałoby spowodował, że on się zaczął On przestał pić, a zaczął się upijać. I to wtedy zmotywowało córkę do tego, żeby po prostu o tym powiedzieć. Natomiast były różne sytuacje, w których żeśmy próbowali, ja próbowałam leczyć różne sytuacje, wysyłałam do specjalistów, bo nie wiedziałam, co się dzieje, jakieś zaburzenia równowagi. A potem to się zaczęło, proszę Państwa, składać właśnie w fantastycznie ukrywany problem z alkoholem. Pamiętajmy też o tych zaburzeniach równowagi, bo pacjent jak pije w domu, to się czuje bezpieczniej. Bo jemu się wydaje, że on się tam nie przewróci, że sobie nie zrobi krzywdy w łazience. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego. Większość wypadków seniorów nie wydarza się na ulicy, tylko właśnie, niestety, ma miejsce w naszym domu.
Moja babcia jest cukrzykiem, pije codziennie piwo, bo lubi. Staramy się zamienić jej piwo z alkoholem na bezalkoholowe. Babcia ma problemy z pamięcią, nadciśnieniem. Mhm. Czy alkohol, mała dawka, pogarsza stan? Babci ciężko jest cokolwiek wytłumaczyć. Często zapomina wziąć leków. Pozdrawiam, Mikołaj.
Teraz pytanie, czy mieszka sama, czy mieszka z kimś i jest opieka? Oczywiście, można zamienić piwo alkoholowe na piwo bezalkoholowe, ale nie osiągniemy tym poprawy parametrów cukru, bo piwo bezalkoholowe również zawiera słód, ma kalorie, ma wysoki indeks glikemiczny i będzie powodowało to, że te cukry będą wysokie. Natomiast pytanie, ile pani ma lat i jeżeli ma zaburzenia pamięci, to dlaczego tak dobrze pamięta o tym, że nie napiła się tego piwa? Więc może tutaj można by było rzeczywiście jakiś taki fortel zastosować i coś innego w butelkę po piwie nalać, żeby miała poczucie, że ma tę swobodę i jest niezależna, trzymając tę butelkę po piwie, bo może ciężko mi jest powiedzieć tutaj.
A niech pani doktor odniesie się do takiego mojej takiej uwagi. Ja czasami zdarza mi się rozmawiać z osobami bardzo w podeszłym wieku. Mhm. 80-90-latki, 100-latki.
Tak.
I często pytam je o dietę, o to, co piją, co jedzą. I słyszę właśnie o tej regularności wypijania jakiejś małej szklaneczki piwa, alkoholu, nie wiem, spirytusu, nalewki i tak dalej, i tak dalej. No ten alkohol jest, w każdym razie on się pojawia gdzieś tam w jakichś odsłonach, że regularnie albo babcia uwielbia szampana. Babcia uwielbia ten koniak właśnie taki pięciogwiazdkowy i tak dalej. Niedużo, ale musi mieć w barku i tak dalej. To są mity, to jest prawda, to jest takie trochę okłamywanie, czy to tak jest. I te osoby świetnie funkcjonują.
Jeżeli pacjent dożywa 90 lat pijąc codziennie malutką ilość alkoholu, to znaczy, że ten alkohol mu krzywdy nie zrobił. No, też nie popadajmy w paranoję, prawda? Ale Ja myślę, że my nie rozmawiamy o tego typu problemie, że nie rozmawiamy o pacjentach, którzy wypijają na parsteczek swojej nalewki, tylko rozmawiamy o ludziach, którzy piją w okresie większej ilości. I to jest problem. I o tym nie mówią, bo jeżeli ktoś oficjalnie się przyznaje i mówi o tym z pewnym zadowoleniem, że właśnie z powodu...
Koniec mi pokazują.
No niestety, Aniu, czas ma swoje nieubłagane prawa i obowiązki.
Czas jak czas. Ramówka, nie z gumy. Będziemy o tym rozmawiać w przyszłości. Za tydzień może, niekoniecznie, ale już dzisiaj na pewno
wrócimy.
Wrócimy.